wysyłaliśmy tą pieśń, to mi się przypominają spotkania z Letnicy, bo to jest tamta pieśń wymyślona przez ten chór letnicki, śpiewana na Letnicy. I kiedyś Letnica, pamiętam, była poświęcona omawianiu Wesela w Kanie Galilejskiej. To są rzeczy omawiane w zeszłym tygodniu, w sensie były tańce weselne, spotkanie weselne. I na koniec ojciec Góra zawsze ma takie rzeczy, że jakieś gadżety przygotowuje. I wtedy przygotował ampułkę wina dla każdego. I to było po prostu, no, bardzo szybko się to wino rozeszło. Ale takie wspomnienie. I tak myślę, że to jest taki dodatek też do naszej ostatniej katechezy. Bo mi się wydaje, że ja tak jakby mówiłem, rozdrabniałem się o tym weselu i o tym wszystkim, ale chyba nie dosyć podkreśliłem ten taki zbawczy charakter tych godów. Bo oto Księga Pisma Świętego, jak już wcześniej mówiłem, bardzo często posługuje się takim odniesieniem do Pana Boga, że są gody weselne. Że Bóg jest oblubieńcem, a naród Izraela jest oblubienicą. I tutaj widzimy, że był to początek Ewangelii Świętego Jana. Rozpoczyna się to, co zostanie dopowiedziane na krzyżu, gdzie Chrystus wykupi swój lud, wykupi go swoją krwią. A więc tu się rozpoczynają te gody weselne. Chrystus poślubia swój Kościół, poślubia wspólnotę i poślubia to nie czymś przewijającym srebrem czy złotem, jak to mówi apostoł, ale poślubia to swoją krwią. I to się rozpoczyna w tym właśnie momencie. Od tego momentu patrzymy już na Ewangelię nie jako na historię opowiadania o Jezusie.
Tak więc to jest to dopowiedzenie do Kany Galilejskiej. I co mamy później po Kanie Galilejskiej? Nie pamiętam, czy było jakieś zadanie domowe, czy nie? Nie było, na szkodę. Później mamy opis wyrzucenia, oczyszczenia świątyni ze sprzedawców. I teraz może króciutko o tym, bo dzisiaj będziemy mówili o Nikodemie. No nie da się wszystkiego przez te kilka naszych katechez omówić, dlatego ja wybieram pewne rzeczy. Niemniej będę tak jakby też zaznaczał to, co pomijamy, bo pierwszy znak Kana Galilejska i później Chrystus po tej Kanie odchodzi do Kafarnaum. Tam wiemy dobrze z Ewangelii synoptycznych, że Jezus zamieszkał w domu Szymona Piotra, tam dokonuje się najwięcej cudów i znaków. I oto w 13 wersecie Jezus przybywa na święto Paschy do Jerozolimy, drugiego rozdziału. Przybywa i dokonuje oczyszczenia świątyni. I teraz Ewangelia świętego Jana, to co mówiłem dwa tygodnie temu, umieszcza działalność Jezusa wokół trzech świąt Paschy, a więc rozkłada ją na 3 lata. Jest to święto Paschy, to gdzie Jezus oczyścił świątynię, wypędził kupców. Drugie święto Paschy to jest 6 rozdział, kiedy Jezus mówi o chlebie życia. I 3 święto Paschy, kiedy Chrystus przybywa, by oddać życie w czasie święta Paschy. I teraz jeszcze jedna taka uwaga, bo tak jakby Jan umieszcza to wydarzenie oczyszczenia świątyni przez Jezusa, wypędzenia kupców, to my tak bardziej się tym posługujemy, na początku umiejscawia to wydarzenie na początku działalności Jezusa. Synoptycy, wiemy, że synoptycy to jest Mateusz, Łukasz i Marek, umieszczają to na końcu, przed Jego męką. Czy były dwa takie zdarzenia, czy jedno, nie ma to znaczenia. Tak jakby Jan przerzuca to wydarzenie, jest to taki zabieg redakcyjny, żeby od razu zaznaczyć konflikt, że tu Jezus tak jakby poślubia swój naród, prawda, poślubia Kościół, wspólnotę i automatycznie zaraz zaznacza się konflikt, który doprowadzi go tak naprawdę do śmierci. Bo właśnie w momencie, kiedy został Jezus oskarżony, czyli w momencie Jego sądu i śmierci, został oskarżony o to, że bluźni. I teraz, żeby zrozumieć to bluźnierstwo, trzeba przypatrzeć się tej scenie wypędzenia kupców ze świątyni. Czym była świątynia? To sobie żeśmy poświęcili taką dosyć niezdarną katechezę na temat świątyni, bo żeśmy się posługiwali tymi slajdami. W każdym razie świątynia była miejscem, gdzie człowiek mógł spotkać się z Bogiem. Było to miejsce uprzywilejowane. Tak jak mówiłem, świątynia składała się oprócz tych dziedzińców zewnętrznych, czyli dziedzińca pogan, dziedzińca kobiet i dziedzińca Izraelitów, ze świątyni właściwej, gdzie było Hekal i Debir, czyli miejsce święte i święte świętych. Tam, gdzie tylko najwyższy kapłan wchodził raz w roku w Jom Kippur, w dzień przebłagania i gdzie składał ofiary. A więc to było miejsce, gdzie tak jakby człowiek mógł spotkać Pana Boga. I teraz co Jezus robi? Jezus tak jakby wypędza kupców ze świątyni i mówi, że tym, którzy pytają się, jakim znakiem się wykażesz, żeby tak jakby poświadczyć, że masz prawo to czynić, Mówi, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Oto teraz Chrystus bierze na siebie tak jakby te atrybuty świątyni. On jest teraz tą świątynią, czyli miejscem spotkania człowieka z Bogiem. I ponieważ tu jest zaznaczone, że kiedy powstał z martwych, uczniowie przypomnieli sobie, że to właśnie powiedział i uwierzyli Pismu oraz Jego Słowom. 22 werset. A więc teraz tak jakby po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa oni zobaczyli, że ta świątynia została zburzona, zniszczona. Niemniej po 3 dniach została wzniesiona na nowo i Chrystus zmartwychwstał. I teraz my w Chrystusie spotykamy Boga, prawda? Chrystus jest tym naszym pośrednikiem, bo z jednej strony jest Bogiem, który zszedł i stał się człowiekiem, a Słowo ciałem się stało, do tego jeszcze dzisiaj wrócimy, ale z drugiej strony jest człowiekiem, czyli jest podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. I w Nim możemy spotkać Boga. W Nim On jest tym naszym pośrednikiem. I w tym momencie my już nie potrzebujemy tej świątyni. Dlatego na przykład, kiedy nastała era bizantyjska w Jerozolimie, a więc po dekrecie tym w 313 roku, po edykcie mediolańskim, kiedy cesarzowa Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, przybyła do Jerozolimy i odkryła miejsca związane ze śmiercią, ze zmartwychwstaniem Chrystusa, z narodzeniem i zarządziła, żeby tam wybudować kościoły, to w tych stuleciach, zanim nie przyszli Arabowie i nie wypędzili chrześcijan, czy też nie zniszczyli wielu rzeczy, nie odbudowywano świątyni, bo ona już tak jakby straciła swoje znaczenie, bo teraz tą świątynią jest Chrystus. I tutaj kiedyś opowiadałem tą zabawną historię, że jak ten mój kolega oprowadzał żołnierzy, właśnie mówił to o świątyni, to jeden żołnierz powiedział, no wreszcie ksiądz coś mądrego opowiedział, no mówię mojej żonie, że my już nie musimy chodzić do kościoła, to nie o to chodzi. Bo tak jakby w kościele my nie celebrujemy ofiar starotestamentalnych, my celebrujemy jedną i jedyną ofiarę Jezusa Chrystusa. Czym jest msza święta? Msza święta jest bezkrwawym uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. A więc my powtarzamy tą ofiarę, przez którą stało się zbawienie świata. Tak więc to już jest zupełnie inny wymiar kultu chrześcijańskiego od kultu starotestamentalnego. Zostawmy ten temat, też do niego dzisiaj wrócimy. Ale jeszcze jedna rzecz, bo zwróćmy uwagę, że Pan Jezus przecież nie był pierwszy raz w tej świątyni. Łukasz nam mówi, że byli w świątyni, jak Jezus miał 12 lat, co się wtedy zgubił, prawda? Zresztą tak jak pewnie każdy dorosły chłopak, dorosły mężczyzna, a ta dorosłość zaczyna się w Izraelu gdzieś od 13 roku życia, uczestniczył w świętach, ale jednak dopiero teraz tak jakby wyrzuca tych kupców, tych, którzy uczynili jaskinię zbójców z domu mego ojca, jak to Jezus mówi. Gdzie byli ci kupcy i jaka była ich rola? Otóż rolą ich było to, żeby tak jakby tych wszystkich, którzy przebywali do Jerozolimy, chcieli składać ofiary, chcieli zwierzęta i tak dalej, oni wymieniali to, ponieważ monety Cesarstwa Rzymskiego były z podobizną cesarza, nie można było tego składać w świątyni. A więc były tak zwane cykle świątynne. Można było tam kupić zwierzęta, a więc można powiedzieć, że coś potrzebnego czynili. A jednak Jezus mówi, nie czyńcie z domu mego ojca jaskini zbójców. I teraz pewnie go to bolało już dużo wcześniej, ale wtedy Jezus prowadził życie ukryte. Teraz nie może już milczeć i od tego tak jakby rozpoczyna swoje znaki, swoje cuda. Od tego rozpoczyna ten rozdział, który będzie trwał aż do jego śmierci. Bo nagle zobaczyli, że Jezus to nie jest tylko taki miły, sympatyczny człowiek, który wszystko przyklepie, niech jest tak jak było, ale to jest ktoś, kto przywraca kultowi jego właściwe miejsce. Czyli czyni z domu Ojca to, czym On jest rzeczywiście, czyli miejsce, gdzie oddaje się Panu, cześć Panu Bogu. Jeżeli teraz tak jakby nad tą czcią górę weźmie interesy, nie wiem, zwyczaje, obyczaje i to wszystko, co pewnie było związane z tym, co odbywało się w dziedzińcu pogan, czyli z tym handlem świątynnym, to w tym momencie Jezus mówi zdecydowane nie. Zostawmy to, bo będziemy się nad tym rozwlekać, a musimy iść do Nikodema. A więc trzeci rozdział. Ten trzeci rozdział jest jeszcze poprzedzony takim zdaniem, że podczas pobytu Jezusa w Jerozolimie, to jest 23 werset 2 rozdziału, na święcie Paschy wielu ludzi uwierzyło w imię Jego, ponieważ widzieli znaki, które czynił. Czytelnik zna już jeden znak, przemiany wody w wino w Kanie Galilejskiej. Ale to było w Galilei, prawda? Jezus przybywa do Jerozolimy, czyli tak jakby Jan zakłada, że Jezus uczynił wiele znaków, które są opisane przez ewangelistów synoptycznych. Czyli on, tak jak mówiliśmy ostatnio, że Jan wybiera 7 tych znaków, cudów, żeby pokazać to, że Jezus jest Mesjaszem. Ale tych znaków było więcej. A więc Jezus dokonuje tych znaków i wielu ludzi, widząc to, w Niego uwierzyło. Jezus jednak nie odsłaniał się przed nimi, bo znał wszystkich. Nie potrzebował także, aby ktoś dawał mu świadectwo o człowieku, ponieważ sam wiedział, co się w nim kryje. A więc tak jakby Jezus zna serce człowieka. I też go pewnie to jakoś smutkiem napawa, że wielu ludzi, Jezus ma świadomość tego, że wielu ludzi przychodzi tylko po to, żeby doznać uzdrowienia, żeby zobaczyć cud, prawda? No tak jak dzisiaj jest, jak się coś ciekawego dzieje, to wszyscy przychodzą, ja powiedz, znasz tego, co został uzdrowiony? No to jest normalne, to jest nasze ludzkie. Niemniej Jezus znał serca wszystkich i pewnie tak jakby sobie zdawał sprawę z tego, że no nie wszyscy przyjmą to, co powinni przyjąć. Za każdym znakiem szło coś głębszego. Jezus czynił znaki, owszem, żeby pomóc ludziom, ale też, żeby tak jakby człowieka pociągnąć głębiej dalej. Zobaczyłeś to, pozwól się pociągnąć, żeby zobaczyć jeszcze większe rzeczy. To, co Pan Jezus powiedział, kiedy Natanael do Niego przyszedł. Zobaczysz jeszcze więcej, jak aniołowie z nieba schodzą i wchodzą, wstępują na Syna Człowieczego. Tak więc co jest to? To ta znajomość serca ludzkiego, podkreślona przez Jana. My do niej powrócimy w wypadku Nikodema, bo Jezus też znał serce Nikodema. I już idziemy do tego Nikodema. Może ja nie będę całości czytał, znamy to, a jak nie znamy, to mamy teksty, będę po kolei czytał, bo tak nam gdzieś to ucieknie wtedy. A więc 3 rozdział. Pewien faryzeusz, który miał na imię Nikodem, dostojnik żydowski, przyszedł do Jezusa nocą i oświadczył: Rabbi, wiemy, że przybyłeś jako nauczyciel od Boga. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jak ty dokonujesz, jeśli Bóg nie byłby z nim. A więc poznajemy Nikodema. Nikodem jest pierwszą z wielu osób, które tak jakby przeżyją takie osobiste bardzo spotkanie z Panem Jezusem. I Jan się na tym skupia. O ile synoptycy bardziej opisują pewne wydarzenia, o tyle Jan opisuje dialogi, spotkania. Właściwie zobaczymy, że to nie jest dialog, że to za chwilę będzie monolog. Ten Nikodem biedny powie zaledwie 2 zdania, czy 3, i to tak za chwilę zobaczymy, że tak powie, żeby się obronić troszkę. A później właściwie Jezus przejmie pałeczkę i będzie mówił. Następnie, to będziemy mówili za tydzień, spotka Samarytankę przy studni. Znowu takie spotkanie bardzo osobiste. Czy uczniowie są przy tym spotkaniu? Przy Samarytance wiemy, że nie ma, bo poszli kupić jedzenie. Ale tutaj być może są, ale gdzieś siedzą w cieniu. Oni się tak jakby nie pokazują nam tutaj. Dlaczego? Dlatego, że Nikodem to jest dostojnik żydowski, to jest uczony, to jest mędrzec. Mamy go tutaj krótką charakterystykę Nikodema. Pewien faryzeusz, a więc wiemy, że był ze stronnictwa faryzeuszów, czyli tych, którzy bardzo dokładnie przestrzegali prawa, był dostojnikiem. Co to znaczy? Był na pewno członkiem Sanhedrynu, był uczonym, był rabbi, a więc tak jakby to rabbi, które powie do Jezusa, tak jakby też jego charakteryzuje. Spotykamy go jeszcze, tak jak piszą tutaj w tej księdze, w 7 rozdziale, 50-52 werset. To jest Jezus, to wtedy, kiedy on na Radzie Sanhedrynu mówi, czy nasze prawo skazuje kogoś, zanim go wcześniej osądzi? I ma odwagę powiedzieć, prawda? Tak więc widzimy, że to, co ta rozmowa nocna z Nikodemem przynosi swój owoc. I wreszcie spotykamy go wraz z Józefem z Arymatei, kiedy poprosili o ciało Jezusa i kiedy pochowali go. Nikodem, to jest 19 rozdział, 36 werset, Nikodem przynosi wonności i namaścił ciało Jezusa, przygotował go do śmierci. A więc widzimy, że ta rozmowa z Jezusem nie poszła na marne. Był w Sanhedrynie. Co to znaczy? Sanhedryn w czasach, bo my sobie zdajemy sprawę, że Palestyna jest pod okupacją rzymską, to jest część prowincji Syrii, niemniej Rzymianie dawali dosyć dużo takiej swobody, przynajmniej jeżeli chodzi o kult. Zadowalali się podatkami, które Żydzi płacili, i jeżeli płacili, nie było rozruchów, to za bardzo się nie wtrącali. I teraz w tym momencie tak jakby Sanhedryn sprawował władzę taką religijną, ale też i sądowniczą. To było po prostu, no, był prokurator, który mieszkał w Cezarei nad Morzem Śródziemnym. Dlaczego? No bo było morze, było pięknie, było piękny klimat. W Jerozolimie pustynia nie ma po co, prawda? Ta świątynia, nieznane jakieś dziwne zwyczaje żydowskie. Tak więc do Jerozolimy przyjeżdżał tylko w razie jakichś świąt, kiedy mogło coś się dziać. A Sanhedryn tak naprawdę sprawował faktyczną władzę. Wiemy z opisu procesu Jezusa, że nie mieli prawa skazywać na śmierć. A kto wchodził w skład Sanhedrynu? Kapłani, uczeni w piśmie i laicy. To była taka rada żydowska. I teraz tak, do tej rady wstępowano, kiedy się było dorosłym, kiedy było się dojrzałym. W Izraelu i w ogóle w Biblii widać to znaczenie starszeństwa. To nie tak jak dzisiaj, że prawda, jesteś młody, to się do czegoś nadajesz, a jesteś starszy, to już odstawkę. Nie, to tak jakby ten biblijny obraz, to jest zupełnie inny. Jakby tak prześledzić dzieje starych ludzi w Biblii, to byśmy zobaczyli, że ta starość jest zawsze związana z mądrością, z doświadczeniem i jest bardzo szanowana. Zresztą tak jak do dzisiaj na przykład można to zobaczyć w kulturze arabskiej, że ten dziadek, ta babcia, czy ten pradziadek, ten najstarszy z rodu jest bardzo, bardzo szanowany. A więc to jest taka krótka charakterystyka. Nikodem był starszy, tak jak powiedziałem, to znaczyło, że był w Sanhedrynie, więc był starszy, doświadczony, ale też mówi, czy człowiek będąc starcem, za chwilę dojdziemy do tego, może stać się na nowo dzieckiem, a więc sam siebie określa, będąc starcem. I teraz, tak jak ładnie powiedział Alessandro Pronsato, on powiedział, że przychodzi do Jezusa stary, mądry człowiek, a więc mógłby oczekiwać czego? No, pouczenia, jak dobrze przygotować się do śmierci. A tymczasem zobaczymy, jak Jezus zupełnie co innego mu powie. Stary, ty nie jesteś człowiekiem, który ma się przygotować do śmierci. Ty masz się na nowo narodzić. Albo inaczej, dopiero teraz masz się narodzić. Tak więc to spotkanie z Jezusem jest pełne paradoksów, które za chwilę zobaczymy. A więc to jest takie umiejscowienie tak jakby tej sytuacji. Pewien faryzeusz przychodzi do Jezusa nocą. Dlaczego nocą? Jedni mówią, że nocą dlatego, że Nikodem wstydził się, bał się, prawda, no, był w tym Sanhedrynie, nie wypadało mu pewnych rzeczy robić. Jezus jeszcze był nieznany, był młody, prawda, co jest tam, 30 lat. 30 lat to dopiero jest ten próg dorosłości, takiej dorosłości, gdzie można stać się rabbim, nauczycielem. To samo widać w wypadku świętego Pawła. A więc ten Jezus to jest po prostu dla takiego doświadczonego, można powiedzieć, prawnika, to jest młodzieniaszkiem. No i pewnie bał się, wstydził, ale inni mówią, i to mówi też tradycja żydowska, że noc jest najlepszym czasem na studiowanie Tory, na studiowanie Pisma Świętego. Że ta noc to jest rzeczywiście czas, kiedy nikt nam nie przeszkadza, kiedy dzieci są wykąpane, kiedy śpią i kiedy możemy zająć się Słowem Bożym. I tak jakby można wziąć te dwie tradycje. Z jednej strony ten Nikodem przychodzi, bo nie wie, bo jeszcze się boi, bo wstydzi, ale z drugiej strony on pytać o ważne rzeczy. A więc spokojnie w nocy mają czas, żeby podyskutować, żeby porozmawiać. I w tym kontekście widzimy tych uczniów Jezusa, którzy być może są, ale co oni mają, prości rybacy z Galilei, do powiedzenia w takiej sytuacji, kiedy do Jezusa przychodzi uczony żydowski, prawda? Właściwie nawet jeżeli są, to ewentualnie się gdzieś tam przysłuchują. Tak więc to jest ta noc. Ta noc, zobaczymy, też ma charakter inny, że nagle to jest ta noc, tak jakby ta niewiedza, ta skorupa, która otacza wiedzę Nikodema, no bo Nikodem ma wiedzę, żeby zostać członkiem Sanhedrynu, trzeba było zdać egzaminy, trzeba z tym pismem się tak było oswoić, że to pismo i człowiek stawały się jedno. Ale tak jakby czegoś mu brakuje, ma pytania, z którymi przychodzi do Jezusa, to jest ta noc. I tak jakby on w nocy też odejdzie, bo ta rozmowa się skończy w nocy, on odejdzie w ciemność, ale zobaczymy, że w pewnym momencie zabłyśnie światło i świadkiem tego jest to, co powiedziałem, że on się z nami jeszcze w narracji Ewangelii Jana pojawi od tej takiej całkiem pozytywnej strony. Nikodemos. Po grecku Nikodemos, to znaczy demos to jest lud, prawda, stąd demografia i tak dalej, a Nike to wiadomo, zwycięstwo, czyli zwycięstwo ludu. Z kolei też czytałem takie, że Nikodemos z hebrajskiego to znaczy niewinna krew. Także takie imię i takie, nie wiem, czy to imię coś mówi, czy nie. W każdym razie takie jest tłumaczenie tego imienia. I teraz zwróćmy uwagę, czyli mamy już takie tło sytuacji. Przychodzi uczony, mędrzec, teolog do Jezusa. I teraz jak on zaczyna? Zaczyna tak, rabbi, a więc nadaje Jezusowi taki dostojny tytuł. Młodzieniaszek, prawda, 30 lat przychodzi, mało go kto zna, o ile znany jest Jezus w Galilei, to do Jerozolimy dopiero przybył, prawda, jako nauczyciel. Niemniej dokonał kilku znaków, kilku cudów i po prostu no, jego znaczenie wzrosło. Tak więc Nikodem go nobilituje, to jest jakaś taka oznaka grzeczności z jego strony. Mówi tak, rabbi, wiemy, że przybyłeś jako nauczyciel od Boga. Kolejny krok, prawda? Nauczyciel od Boga. Nie kontestuje go, nie zarzuca mu kłamstwa, tak jak tu później się pojawi w wypadku innych faryzeuszów, ale mówi, przyszedłeś jako nauczyciel od Boga. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakich ty dokonujesz. A więc odwołuje się do tych cudów wspomnianych na końcu drugiego rozdziału. I jeśli Bóg nie byłby z nim. I teraz zobaczcie, to jest taki wstęp grzeszny. On przychodzi, a więc Jezus wyświadcza mu jakąś łaskę, że go przyjmuje. A więc grzesznie mówi, rabbi, tutaj od Boga, cuda, wspaniałe, Bóg jest z tobą. Emanuel, prawda? Piękne rzeczy mówi. I teraz mogłoby się wydawać, że Jezus powinien, tak, witam ciebie, rabbi, ty jesteś nauczycielem Izraela, fajnie, że przyszedłeś, w ogóle jesteś mądrym człowiekiem. To nam trochę przypomina taką tytulaturę kościelną, prawda? Czcigodny księdze proboszczu, czcigodny prałacie, dziekanie, a tak, witamy cię, księże biskupie i tak dalej. To są takie grzeczności, które są i funkcjonują. A zobaczmy, co robi z tym Jezus. Zamiast takich grzeczności, to Jezus mówi tak. I teraz tutaj podkreślam, że to jest to tłumaczenie, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do zaprawdę, zaprawdę. I uważam, że to zaprawdę, zaprawdę dużo lepiej brzmi w tym kontekście. Niemniej tłumaczę tego komentarza, tego Pisma Świętego napisali w ten sposób. Uroczyście zapewniam cię, żaden człowiek nie może zobaczyć Królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi na nowo. Weźmy to tłumaczenie Tysiąclaski. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, nikt nie może zobaczyć Królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi na nowo. A więc tak jakby Jezus od razu go zbija. Tu nie chodzi o grzeczności, teraz ja ci będę odpowiadał, tak? Czcigodny tutaj nauczycielu Izraela. On mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Ta formuła często się, czy też uroczyście powiadam ci. To jest tak jakby, znowu, to ciężko przetłumaczyć na język polski. My do tego zaprawdę jesteśmy przyzwyczajeni. O co tu chodzi? Chodzi o to, że Jezus tu nie mówi jak prorok. W księgach prorockich bardzo często mamy tak mówi Pan i wtedy prorok cytuje, załóżmy Izajasz, tak? A Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, to jest to podkreślenie, że Jezus mówi coś mocą swojego autorytetu. Autorytetu Syna Bożego, jak za chwilę zobaczymy, autorytetu Mesjasza, autorytetu samego Boga. I teraz mówimy konkretnie, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, odwołując się do tego, nikt nie mógłby czynić takich znaków, gdyby Bóg nie był z nim. Nikt nie może przyjść do Boga, czyli nikt nie może być z Bogiem, jeśli się powtórnie nie narodzi. Tak jakby Jezus zupełnie nie przyjmuje jego dialektyki, odpowiedzi, konwenansów i tak dalej, ale mówi konkretnie, słuchaj, ja dążę do sedna. Ja dążę do sedna. O co chciał się tak jakby zapytać Nikodem? Po co on przyszedł? No chciał wyjaśnić pewnie swoje wątpliwości. Może chciał zapytać, tak jak później pyta się, pytają się Jana Chrzciciela, kim ty jesteś, czy może jesteś Mesjaszem, widząc to, że on chrzcił, czy może jesteś Eliaszem, czy może jesteś jednym z proroków, prawda? O to pewnie chciał zapytać, kim ty jesteś? No widzimy znaki. Być może, to jest takie przypuszczenie ojca Filip, on mówi tak, że być może Nikodem, jako już teraz no, starszy człowiek, te kilkadziesiąt lat temu był w grupie tych, których Herod przywołał, jak przybyli mędrcy ze wschodu. Przybyli do Jerozolimy i teraz co mówią? No, szukamy Mesjasza, który miał się narodzić. To Herod zwołał wszystkich uczonych, zwołał pewnie Sanhedryn, gdzie on się narodzi. No i w pismach jest powiedziane, że w Betlejem. Być może był tego świadkiem i tak jakby, no później wiadomo, to ucichło, bo nic się nie działo przez te kilkadziesiąt lat. Pewnie 30 lat do czasu, kiedy Chrystus nie rozpoczął publicznej działalności, może w nim to pytanie gdzieś tam się działo i teraz nagle widzi, że coś się wypełnia. I pewnie ma takie zapytanie, czy ty jesteś tym Mesjaszem? O to mu chodziło. A Jezus tak jakby zupełnie jakby innym torem mu pokazuje. I to jest też często widoczne w Ewangelii, że apostołowie swoje tak jakby mają swój tok, a Jezus zupełnie od innej strony zaczyna. Inaczej im pokazuje. Jeszcze nie rozumiecie, prawda, to co było z tym chlebem na przykład, że oni no, zaczęli się, ojejku, bo mamy tylko jeden chleb, wypłynęliśmy, nie mamy chleba. A Jezus mówi, jeszcze nie rozumiecie, przecież ja rozmnożyłem te chleby. Tak jakby oni po ludzku, a on po Bożemu. I tu jest to konkretnie. Jezus przechodzi do sedna, nie zwleka. Czemu nie zwleka? Bo zwlekanie, czekanie to jest tak jakby domena złego ducha. Tak jak mówiłem kiedyś o tej naradzie diabłów, że jeden mówi, że trzeba człowiekowi wmówić, że Pana Boga nie ma. Drugi mówi, że trzeba wmówić, że nas nie ma. A trzeci mówi, nie, trzeba mu tak potwierdzić, że to wszystko jest potrzebne, że Pan Bóg jest, że zło jest, że trzeba się modlić, że trzeba wszystko. No i tak patrzą na niego dziwnie, a on mówi, tak, ale trzeba mu powiedzieć, jutro, masz na to czas jeszcze, nie spiesz się, jutro. I tak samo, zwróćcie uwagę, ten Nikodem przychodzi, ma pytania, tutaj wie, tutaj coś tego, a Jezus mówi, musisz się powtórnie narodzić. To nie jest czas, żeby umierać, musisz się powtórnie narodzić, wtedy możesz umrzeć. I tak jakby, zaraz dojdziemy do tych powtórnych narodzin, ale chcę zwrócić uwagę na pewne postaci, które przygotowują nas do tej sceny. Tymi dwoma postaciami, oczywiście jest ich więcej, to jest Abraham. Abraham w ogóle to się przewinie za chwilę, może nie z imienia, ale ja go przywołam, bo Abraham tak jakby rozpoczyna całą swoją, można powiedzieć, misję, która jest opisana w Biblii, mając lat 70, pewnie tyle co Nikodem. Kiedy mogłoby się wydawać, że już prawda ciepły kominek, ciepłe kapcie i to wszystko. A on dopiero zaczyna, Pan Bóg go wyprowadza i prowadzi go w nieznane, on nie wie dokąd idzie. A jednak uwierzył i poszedł i Pan poczytał mu to za zasługę. Do tego wrócimy. Druga osoba, to niedawno świętowaliśmy 2 lutego, starzec Symeon, prorokini Anna. To byli ludzie, którzy byli tak jakby gotowi na to nowe narodzenie w każdej chwili swojego życia. Oto przychodzi Jezus jako małe dziecię. Czy Symeon się spodziewał, że to będzie takie małe baby, 40-dniowe? Nie, no pewnie myślał, że to jakiś Mesjasz przyjdzie na koniu, prawda, że tam na wielbłądzie przyjedzie i w ogóle wszystko. A tymczasem on przychodzi jako taki maluszek i ten starzec Symeon, który jest napełniony Duchem Świętym, jest gotowy przyjąć to, co mu Duch podpowiada, to on po prostu przychodzi, ty jesteś Mesjaszem. Teraz już mogę odejść, bo zobaczyłem Mesjasza. To jest ta właśnie ta postawa dziecka, która akceptuje to, co przychodzi, nie swoje wyobrażenia, ale akceptuje to, co Pan Bóg daje. I to w tym kontekście Jezus mówi, musisz się powtórnie narodzić, musisz zacząć dopiero swoje życie. Co to znaczy, zaraz zobaczymy. Bo pamiętamy, że Nikodem jest naukowcem, jest teologiem, prawda? Tak jak mówi to, no właśnie, ten wstęp. I teraz co się dzieje dalej? Nikodem trochę z sarkazmem pyta, został zbity z tropu i tak pyta, czy jest możliwe, aby człowiek, który jest starcem, narodził się powtórnie? To przecież niemożliwe, aby znalazł się jeszcze raz w łonie swojej matki, a następnie się narodził. A więc znowu tu widzimy to myślenie, prawda? Nikodem po ludzku, a Pan Jezus po Bożemu. I Nikodem tak odpowiada, no pewnie chwila ciszy, nie bardzo wie co powiedzieć. I tu nagle mówi, czy to jest możliwe, czy ja mam znowu do łona swojej matki wejść? Nie? I tak mówi, chyba żeśmy się nie zrozumieli. A Jezus co mówi? Nie tłumaczy mu tego, znowu nie podejmuje wątku, ale odpowiada tak. Uroczyście zapewniam cię, czyli zaprawdę powiadam ci. Jeśli ktoś się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Niebieskiego. Jezus powtórnie mówi, wraca do tego. Jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, jeżeli ktoś się na nowo nie narodzi, to słowo na nowo można też ma dwa znaczenia, albo z wysoka, albo na nowo. A więc można powiedzieć, czy z wysoka, czy na nowo, bo z wysoka, czyli z wody i z ducha. Jezus powraca do tego nowego narodzenia. My mamy w życiu też dwoje narodzin. Matka Przenajświętsza miała jedne narodziny, bo my mamy narodziny z ciała, za chwilę to będzie, ale też mamy narodziny z ducha, prawda? Kiedy przyjmujemy chrzest święty. Rozpoczyna się to nasze, tu mamy to narodziny dla świata, a w momencie, kiedy przyjmujemy sakrament, kiedy wierzymy, albo kiedy ktoś za nas tą wiarę wyznaje, bo zazwyczaj byliśmy ochrzczeni jako małe dzieci, to w tym momencie rodzimy się dla Boga, dla tego życia niebieskiego, które zakończy się naszym spotkaniem z Jezusem. I bardziej o tym Jezus mówi. Nie tyle, że On się odwołuje do Chrztu Świętego, no bo chrztu jeszcze nie było, prawda? Tak więc On nie odwołuje się, nie mówi, nie tłumaczy Nikodemowi czegoś, co on nie wiedział. Co może symbolizować, tak jakby tu mamy tą intuicję, z wody i z ducha. Popatrzmy na wesele w Kanie Galilejskiej. Tak jakby Jezus mógł pstryknąć i te stągwie mogły się napełnić same, dobrym winem. A jednak Jezus mówi, napełnijcie stągwie wodą. A więc tak jakby Jezus mówi, wnieście to, co wasze, tą waszą dobrą wolę, ten wasz wysiłek. W czasie Eucharystii mówimy, błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. To jest to nasze wniesienie. Błogosławiony jesteś, Boże, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem, pokarmem duchowym. A więc to jest to, ta woda. Woda, która jest źródłem Bożego błogosławieństwa. Szczególnie to widać tak jakby w krajach pustynnych, gdzie woda rzeczywiście jest konieczna do życia. A więc to jest to, że my przynosimy to, co w nas, nas samych, naszą dobrą wolę, naszą wiarę. Za chwilę do tego dojdziemy. I resztę dopełnia Duch. Duch, który wstępuje. A więc my na nowo mamy się narodzić po to, żeby wypełniać w swoim życiu natchnienia Ducha Świętego, który prowadzi nas do nieba. I to można by tak najkrócej streścić te słowa z wody i z Ducha Świętego. I teraz, żeby zobaczyć tak jakby czym są te narodziny, powędrujmy na chwilę do Dziejów Apostolskich. W 8 rozdziale jest piękna historia diakona Filipa, 20 werset. Wiemy, że apostołowie w pewnym momencie, że zamiast głosić Ewangelia, to trzeba było stołu obsługiwać i tak dalej, to wyświęcili, czy też namaścili, pobłogosławili 7 diakonów. Jednym z nich był święty Filip, diakon. I mamy pięknie to opisane. To jest takie właśnie pokazanie tego narodzenia się dla ducha, czy też z ducha. 26 werset. Anioł Pański powiedział Filipowi, idź koło południa na drogę prowadzącą z Jeruzalem do Gazy. Jest ona pusta. A on poszedł. Wtedy właśnie przejeżdżał tamtędy Etiopczyk, wysoki urzędnik, zarządzający skarbem królowej Etiopki, Kandaki. Przybył do Jeruzalem i tak dalej. A więc tak jakby, co się dzieje? Jedzie sobie Etiop, wraca z Jerozolimy do Etiopii. Tam znamy dalej, to czyta Izajasza i tak dalej. Filip został przez Ducha Świętego. Anioł Pański powiedział, idź koło południa na drogę prowadzącą z Jeruzalem. A więc natchnął go, Duch go natchnął, on poszedł, wypełnił swoje zadanie i wrócił. Można by powiedzieć tak, no Filip pewnie miał jakieś obowiązki, jakieś zajęcia swoje, prawda? Był diakonem, zajmował się, nie wiem, posługą miłosierdzia, różnymi rzeczami. A nagle był na tyle otwarty, można powiedzieć narodzony z Ducha, że był bardzo wyczulony i wrażliwy na rzeczy zupełnie niespodziewane. No bo kto by mógł pomyśleć, około południa, najgorętsza pora dnia, on ma iść na drogę prowadzącą z Jerozolimy. No bez sensu zupełnie. Wtedy wszyscy się chowali, prawda? Była siesta, nikomu się nie chciało. A jednak on był otwarty, poszedł i dzięki temu, że był otwarty, dokonał cudu. Cudu, czyli takiego czegoś zwykłego. Usłyszał, że ten czyta Izajasza, wytłumaczył go, wytłumaczył temu dworzaninowi, ochrzcił go i po prostu ten dworzanin z radosnym sercem wracał do Etiopii. I to jest to pokazanie takie właśnie, czego żąda tak jakby Jezus od Nikodema, który był teologiem, tego, żeby on się ogołocił. Żeby on się ogołocił. Tu nie chodzi o fizyczne wejście w łono matki, bo to jest oczywiście niemożliwe ani niepotrzebne zupełnie, ale tu chodzi o takie rozpoczęcie na nowo, o nowe narodzenie. Rabini żydowscy mówili o kimś, kto się nawrócił, o prozelitach, czyli bo Żydzi patrzyli na siebie jako na Żydów, prawda, naród wybrany, ale ci, którzy z pogaństwa stawali się Żydami, nazywani byli prozelitami. I mówili na nich, to są niemowlaki. I tu o to chodzi Jezusowi, że teraz masz zostawić wszystkie swoje tak jakby te kwalifikacje, które przeszedłeś, wszystko to, czego się nauczyłeś, wszystko to, co swoją drogą było to dobre, prawda? Ale jeżeli człowiek polega tylko na swojej wiedzy, na swoim wykształceniu, na tym, czego się nauczył i na swoim doświadczeniu, to w pewnym momencie może stawiać tamę, może to być tamą dla Chrystusa. To tak jak człowiek, zwróćmy uwagę na przykład, jak bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa, to tak jakby on przychodzi z dobrą wolą, prawda? Nauczycielu, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? I widzimy dobrego człowieka, bo Jezus mówi mu, spełniaj przykazania. I on mówi, spełniam, od młodości zachowuję. I Jezus mówi mu, pójdź ze mną, pójdź za mną. A on mu oczy zasmucony i teraz ewangelista dodaje, miał bowiem wiele majątności. I tak jakby, nie żeby te majątności były problemem same w sobie, ale on w tym momencie one stały się przeszkodą do tego, żeby on poszedł za Jezusem. I to samo mamy tutaj. Jezus mówi do niego, zostaw te wszystkie swoje przekonania, zostaw to wszystko, co tak jakby osiągnąłeś i stań się na nowo dzieckiem, żeby to wszystko, czego się nauczyłeś, żeby to zobaczyć w świetle mojej miłości, w świetle mojej woli. I wtedy dopiero to wszystko właściwie, to co ksiądz Chrystian dzisiaj mówił, że nie zawsze wiedza jest mądrością, prawda? My mamy dążyć do mądrości. Wiedza może prowadzić do mądrości, ale może być też przeszkodą w mądrości. Bo człowiek, no, wiedza czasami wbija w pycha i tu jest ta przeszkoda. I Jezus mówi, zostaw to wszystko, chcę, żebyś się narodził na nowo. Z Ducha Świętego, żebyś dał się prowadzić i wtedy rzeczywiście to wszystko ci się przyda. Co nie jest tak jakby dla teologa proste, prawda? Tak jak mówią, że najtrudniej leczyć lekarzy i nawrócić księży, prawda? Bo my wiemy swoje i tak dalej, przez tyle. Zresztą też to jest też taki mechanizm, że w pewnym momencie człowiek musi zakwestionować to co osiągnął, to, co żył, to dlaczego pracował. Na przykład, jeżeli pojawia się jakaś nowa koncepcja w nauce, to nagle koncepcje wszystkich tych, którzy czasami jakiejś sprawie poświęcili życie, muszą upaść, prawda? I Jezus mówi, zgódź się na to, żeby to upadło, a odzyskasz to na nowo. Dobrze, wracamy do tego Nikodema, ale to mniej więcej w takim kontekście i w takim świetle trzeba na to patrzeć. Że Jezus mówi, stań się na nowo wolny, żeby dać się poprowadzić Duchowi Świętemu. Ale to jeszcze nie wszystko, bo idziemy dalej. Kto nie narodzi się z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Niebieskiego. I teraz szósty werset. Co urodziło się z ciała, pozostanie cielesne. Natomiast co zrodziło się z ducha, jest duchowe. Tutaj wędrujemy do prologu, czyli do początku Ewangelii Świętego Jana. Dziesiąty werset. Na świecie było Słowo, świat dzięki Niemu zaistniał, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, lecz swoi Go nie przyjęli. Tych zaś, którzy je przyjęli, obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi. To są ci, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I teraz, do czego tu się Jezus odwołuje? Co było podstawą dumy Izraelitów? Podstawą dumy ich było i jest do dzisiaj to, że pochodzą z narodu wybranego. To, że są dziećmi Abrahama, to, że pochodzą z rodu Abrahama, prawda, patriarchów, Mojżesza i wszystkich proroków. To jest podstawą. My jesteśmy narodem wybranym. I teraz, co Jezus mówi do niego? Co narodziło się z ciała, pozostanie cielesne, natomiast co narodziło się z ducha, jest duchowe. Jeżeli będziesz tylko się opierał na tym swoim pochodzeniu, no bo Nikodem był faryzeuszem, prawda? To była jego duma. I Jezus wiedział o tym, prawda? Tak jak czytaliśmy, on znał serca, widział w tym Nikodemie dobrą wolę, widział to, że no, gdyby nie miał dobrej woli, to by nie przyszedł. Ale tak jakby prowadzi go dalej. Słuchaj, tu nie chodzi o ciało, to co później rozwinie list do Hebrajczyków albo list do Rzymian, że właściwie co się Panu Bogu w Abrahamie podobało? To, że on uwierzył wbrew nadziei, prawda? Uwierzył, że będzie miał syna. Uwierzył, że Pan Bóg spełni to wszystko, co powiedział. Uwierzył, nie wiedząc o tym, nie mając perspektywy, nie mając gotowych rozwiązań. A jednak uwierzył. I tak jakby to później mówi święty Paweł, że my jesteśmy dziećmi Abrahama w kontekście nie ciała, bo nie pochodzimy z jego rodu, ale w kontekście wiary. Bo my, tak jak Abraham, mamy uwierzyć Panu Bogu. I w tym momencie my stajemy się tak jakby nie tylko narodzonymi z ciała, ale narodzonymi z ducha. Tymi, którzy przyjęli Słowo Boże, a tak jak wiemy, jak to pisze święty Jan w prologu, to Słowo Boże daje zbawienie. I ono przychodzi do tych, którzy przyjęli Jego światło. I teraz czytamy dalej. Nie dziw się, że ci oznajmiłem, trzeba, abyś się narodził na nowo. Wiatr wieje, gdzie chce i nie wiesz, skąd przychodzi oraz dokąd zmierza. Słyszysz tylko jego szum. Tak jest każdym, który narodził się z ducha. Wiatr to jest pneuma i teraz i po grecku i po hebrajsku to wiatr i duch to jest to samo wyrażenie. Ruach, prawda? To ten ruach, to jest ten ruach, który unosił się nad wodami po stworzeniu. To też jest. A więc wiatr czy duch. I teraz tu mamy znowu to odwołanie do Abrahama. Pan Bóg go prowadzi sobie tylko wiadomymi drogami i Abraham daje się pociągnąć. On nie wie skąd, nie wie dokąd, nie wie co jest jego celem. Tu mamy tą kwestię wiary. On się narodził nie tyle, że tak powiem, z ciała, ale z ducha. I teraz ci, którzy się narodzili z ducha, pozwalają temu duchowi, który nie wiadomo skąd pochodzi, dokąd prowadzi, się prowadzić. I teraz można by powiedzieć, że no Panie Boże, no początkiem tego narodzenia z Ducha Świętego dla nas chrześcijan jest Chrzest Święty, prawda? Chrzest Święty, który jest wszczepieniem w ciało Chrystusa, w Jego Kościół. To jest ten początek tego naszego narodzenia, tej drogi duchowej, prawda? Fizycznie my się rodzimy, ale później mamy drugi początek. Czemu mówiłem, że Matka Boża miała tylko jeden początek? Bo było oczywiście bez grzechu. My jesteśmy po grzechu, a więc no nie mamy tyle szczęścia. I teraz można by powiedzieć, no Panie Boże, tutaj chrzest, pięknie, dajesz nam tu nasz całą rozpiskę drogi życiowej, mapy, którą idziemy, dojdziemy do nieba. A tymczasem Jezus mówi, nie, to nie jest tak. Ty masz być cały czas wrażliwy na te poruszenia Ducha Świętego. Czy my nie moglibyśmy mieć mapy? Moglibyśmy mieć. I pewnie ją mamy jakoś tam, ale nie mamy gotowej całej mapy na nasze życie. Dlaczego? Żebyśmy nie zasnęli. Dlatego też na przykład to bardzo mocno jest podkreślone w Ewangelii, że o godzinie przyjścia Syna Człowieczego nie wie nikt, nawet aniołowie w niebie, tylko Bóg jeden. O tym momencie paruzji. Chrześcijanie pierwszego wieku, pierwszego pokolenia, oni cały czas czekali na powtórne przyjście Jezusa. I oni byli wiecznie żywi. Tak jak czytamy Dzieje Apostolskie, to tam cały czas, mimo różnych problemów, trudności, to oczekiwanie się objawiało. I teraz gdyby Pan Bóg powiedział, że słuchaj, przyjdę, tak jak Świadkowie Jehowy, prawda, w 2012 roku, no to po prostu my byśmy, no dobra, tu mamy, ale teraz jeszcze to mamy trochę czasu. I tak samo z tą mapą. Pan Bóg nie daje człowiekowi gotowej mapy, żeby człowiek nie powiedział, aha, tu mam to, tu wiem, co będzie. Pan Bóg chce, żeby człowiek cały czas pozwolił się prowadzić jego duchowi. I to jest to nowe narodzenie. My jako chrześcijanie mamy nieustannie tak jakby rzucać się w ramiona miłującego Ojca, tak jak takie opowiadanie, że wieżowiec, pożar na 10. piętrze, znaczy na 8. piętrze pożar, na 10. małe dziecko, czy tam powiedzmy, no zmniejszmy to trochę tak, na 1. piętrze pożar, na 2. małe dziecko, nic nie widzi, bo zadyma wokół i mówi tato, tato, a tata na dole ze strażakami, prawda, wielką plandekę rozłożyli, synku skacz, ale tato ja nic nie widzę, ale skacz, ja tu jestem. No i synek skacze, no i odbija się na tej trampolinie, jeszcze ma trochę zabawy. I tak samo jest z Panem Bogiem i z nami. On chce właśnie, żebyśmy my się rzucili w ramiona Ojca. Nie, że teraz ja mam poukładane, pięknie, wspaniale. Zwróćmy uwagę, co to znaczy dla Nikodema. Jezus mówi, stary, zostaw te swoje przekonania. Zostaw to przekonanie o własnej doskonałości. Bo to też groziło faryzeuszom. My to widzimy w Ewangelii, że Jezus mówi, czemu on tak piętnuje faryzeuszów? Bo oni mieli te swoje nakazy, zakazy, no i my jesteśmy doskonali, bo spełniamy nakazy i zakazy. A Jezus mówi, zostaw to nie o to chodzi. Musisz tak jakby na nowo zacząć to swoje życie. Idziemy dalej, bo nas to zastanie. Wówczas Nikodem zapytał, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Zwróćmy uwagę, no tutaj znowu nawrócić nawróconego to jest ciężko, ale już coś się przełamuje, prawda? Już Nikodem nie mówi, to na nowo mam wejść do łona matki, tylko już pyta, jak to jest możliwe, prawda? Już się zaciekawił, już jakoś tam widać, że ten wykład teologii Jezusa, który się mieści na jednej karcie, jakoś do niego przemówił. I teraz tutaj już nam Nikodem znika, już tak jakby on się przestaje liczyć i mówi tylko Jezus. Jezus mu odpowiedział, nie wiesz tego, mimo że jesteś nauczycielem Izraela? Mocne zdanie, prawda? To tak jakby powiedział, nie wiesz tego, mimo że jesteś księdzem, nie wiesz tego, mimo że i tak dalej, i tak dalej. To powinieneś wiedzieć, to powinno że jesteś nauczycielem Izraela, czyli że jesteś teologiem, że znasz Pismo Święte, tak jakby nie tyle skupiać siebie na tym, co wiesz, czy na tworzeniu jakiejś doktryny, na tworzeniu jakiegoś własnego dzieła unikalnego, ale powinno ciebie prowadzić do prostoty. Że wiedza wbija w pychę, ale mądrość prowadzi do prostoty. Dla człowieka mądrego pewne rzeczy są proste, oczywiste, prawda? To naukowcy między sobą tam dzielą włos na czworo. Ale to tak jak się, powiedzmy, nie wiem, tłumaczy wiarę czy coś. To na przykład uczę w podstawówce, to mówię dzieciom pewne rzeczy i już się szykuję, żeby tłumaczyć, prawda? A dzieci przytakują, tak, to jest normalne, logiczne, prawda? Proste. Oni tam, później przyjdzie ten etap, kiedy człowiek dzieli włos na czworo. I teraz tu Jezus mówi, słuchaj, coś jest nie tak, że to znajomość Pisma Świętego nie prowadzi ciebie do Boga prostą ścieżką. Coś jest nie tak, ty tego nie wiesz, a jeszcze powinieneś innych uczyć. I teraz co tu się dzieje? Dalej. Uroczyście zapewniam cię, czyli zaprawdę powiadam ci. Głosimy to, co wiemy i dajemy świadectwo o tym, co zobaczyliśmy, jednak nie przyjmujecie naszego świadectwa. Tutaj Jezus używa tej formy głosimy my, prawda? Czyli tak jak tu nam się przypomina Księga Rodzaju, stwórzmy człowieka na nasz obraz i na podobieństwo. Jezus mówi tutaj w imieniu całej Trójcy Przenajświętszej, prawda? W imieniu Boga. I też odnosi się już nie tylko do Nikodema, ale skoro Nikodem jest faryzeuszem, jest nauczycielem, jest rabbim, to mówi tak, jednak nie przyjmujecie naszego świadectwa. Zobaczymy, że tak jakby to świadectwo Jezusa rozbije się o mur pychy, niewiedzy i tak dalej. Że Jezus będzie dokonywał wspaniałych znaków, uzdrowi chromego nad sadzawką Betesdą, a oni zamiast zobaczyć to uzdrowienie, to powiedzą, że to jest szabat, nie możesz nieść swojego łóżka. Nie przyjmujecie mojego świadectwa. Jeśli uczyłem was o tym, co ziemskie, a nie uwierzyliście, to jak uwierzycie, gdy będę uczył was o tym, co pochodzi z nieba? Tu znowu tak jakby widzimy, że Pana Jezusa po prostu trzeba przyjąć najpierw, żeby później tak jakby przyjąć to, czego On naucza. I teraz tutaj jest cały też problem naszej wiary. My musimy Chrystusa najpierw spotkać. My często tak jakby jako chrześcijanie od pokoleń, z dziada, pradziada, prawda, od Mieszka I, my mamy taki, popełniamy ten błąd, że my najpierw tak jakby przyjmujemy to, czego Chrystus naucza. A więc uczymy się, prawda, do pierwszej komunii 10 przykazań Bożych, tu coś tam, tutaj coś tam. Ale często nie ma tego momentu spotkania z Chrystusem. To czasami ludzie, nie wiem, przyjmują komunię, bierzmowanie, dorośli są i dopiero wtedy doświadczają gdzieś tam, czy dzięki łasce Bożej, czy dzięki rekolekcjom, czy dzięki różnym spotkaniom, że Chrystus to jest osoba. To nie jest tylko doktryna, czyli to, co tak jakby Duch, bo to jest potrzebne, prawda? Ale to jest odwrotne. To, co widzimy wśród uczniów Jezusa. Oni spotykają Jezusa, zachwycają się Nim, chcą Go iść poznawać i Jezus ich formuje. Szczególnie widać to w Ewangeliach Synoptycznych, jak Jezus poświęca czas przede wszystkim na formację uczniów. Owszem, On dokonuje cudów, znaków i mówi do ludzi, ale później uczniom jeszcze raz tłumaczy to wszystko. On ich formuje. I wtedy rzeczywiście oni znają Jezusa, przyjęli Go jako osobę, jako Boga człowieka i wtedy są zdolni przyjąć to, co też Jezus przynosi i to, co objawia, tą dobrą nowinę o zbawieniu. I teraz uwaga, a nikt nie wstąpił do nieba poza tym, który z Niego przyszedł, Synem Człowieczym. Jezus mówi o sobie. I teraz tutaj moglibyśmy się... Która jest godzina? No ja tak czuję. 8:00. To już ląduję, przepraszam. Ale jeszcze muszę ten hymn do Filipian przywołać, bo to jest drugi rozdział listu do Filipian. Tak jakby tu zrozumiemy to. Nikt nie wstąpił... Jeszcze raz. A nikt nie wstąpił do nieba poza tym, który z niego przybył Synem Człowieczym. List do Filipian świętego Pawła zawiera w sobie hymn, który jest starożytnym hymnem chrześcijańskim. On, czyli Jezus, mając naturę Boga, nie uznał za stosowne skorzystać ze swojej równości z Bogiem, lecz ogołocił siebie samego, przyjmując naturę sługi i stał się podobnym do ludzi. Czyli popatrzmy, to jest taki hymn pokazujący uniżenie Jezusa. Będąc na równi Bogiem, nie skorzystał ze sposobności, żeby siedzieć sobie na tronie, ale uniżył się. Pierwsze uniżenie Jezusa to nie było uniżenie na krzyżu. Pierwszym uniżeniem Jezusa było to, że On stał się człowiekiem. My sobie tego nie uświadamiamy. To jest to właśnie, to jest to uniżenie Jezusa. Sam Bóg staje się człowiekiem. Przyjął postać sługi, stał się podobnym do ludzi. Z zewnętrznego wyglądu uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu. A więc Jezus staje się człowiekiem i nie tylko staje się człowiekiem, ale staje się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Najbardziej podłej ze wszystkich śmierci. Śmierci złoczyńców, śmierci bandytów. To jest to uniżenie. I teraz co widzimy dalej? Dlatego Bóg go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkim imieniem. Widzimy, że tak jakby Bóg sięga do tego Szeolu, wywyższa Jezusa i daje mu imię, które jest ponad wszelkim imieniem, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich, ziemskich i podziemnym, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, czyli Kyrios, czyli jest Bogiem, ku chwale Boga Ojca. A więc tak jakby widzimy tą teologię, uniżenie, i później dzięki temu posłuszeństwu aż do śmierci Chrystus staje się Mesjaszem, na imię którego klękają wszystkie zastępy ludzi i aniołów. I tak samo tu mówi, nikt nie wstąpił z nieba oprócz Syna Człowieczego, a nikt nie wstąpił do nieba poza tym, który z niego przybył, Synem Człowieczym. I tutaj widzimy też, znowu możemy się odwołać do prologu, który mówi, a Słowo ciałem się stało. To jest tak jakby kontynuacja tej myśli Janowej. Słowo Boże staje się ciałem. I teraz tutaj znowu pięknie to Marii Dominik Filip pokazuje, że kiedy tak dosłownie to Słowo stało się ciałem? Otóż wtedy, kiedy serce Jezusa zostało przeszyte włócznią. To jest ten moment, kiedy Jezus już nie żyje. Można by powiedzieć, po co ta włócznia? Jezus już nie żyje, tak jakby duch z niego już uleciał. A jednak to serce zostało włócznią, to już jest samo ciało. I to Słowo stało się ciałem, czyli to Słowo Boże, ta miłość, do której za chwilę dojdziemy, stało się ciałem. I tak jakby to jest ostatnie zdanie Pana Boga. Ta miłość, która jest bezinteresownym rozdarciem serca Chrystusowego. To jest ostatnie słowo Pana Boga do człowieka. I w tym, tak jakby rozdarciu serca Jezusowego przez włócznie, spełnia się wszystko, bo wypłynęła krew i woda. Czyli Chrystus dał swoją łaskę człowiekowi, oddając dla niego życie z miłością. I to zdanie tak jakby wprowadza najważniejsze zdanie z Pisma Świętego, z Ewangelii Świętego Jana. Podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, tak jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. To na tym sobie może skończymy. Myślałem, że damy radę więcej, ale nie damy. Ale sobie na tym skończymy. Tutaj do czego się odwołuje Jan? Do miedzianego węża. To jest opis Księgi Liczb. Kiedy Izraelici kąsani przez węża, kiedy spojrzeli na węża uczynionego przez Mojżesza, odzyskiwali zdrowie i życie. I to było wywyższenie tego węża. I tak samo wywyższeniem Chrystusa jest Jego śmierć na krzyżu, aby każdy, kto wierzy w Niego, tak jak każdy, kto spojrzał w węża. Teraz, czym jest ten wąż miedziany, prawda? To jest oczywiście zapowiedź krzyża Chrystusa, ale tak jakby widzimy, czemu oni ginęli? Bo był jad wężów. I teraz tak jakby ten wąż, który jest symbolem tego jadu, on bierze na siebie te jady, dzięki którym tak jakby człowiek zostaje uzdrowiony, Izraelici. Tak samo w momencie krzyża Chrystusa. Człowiek zgrzeszył, karą za grzech jest śmierć. I Jezus bierze na siebie te grzechy ludzkie, nie żeby On był grzeszny, On był bezgrzeszny. Stąd jest ofiarą doskonałą. Bierze te grzechy, przybija je do krzyża i każdy, kto uwierzy w Niego, uwierzy w to, że On umarł za nasze grzechy, będzie zbawiony. I to jest ta teologia Jezusa, którą widzimy na samym początku, trzeci rozdział, On już zmierza do krzyża. I za chwilę padnie bardzo ważne zdanie, że nie przyszedł, żeby świat potępić, ale żeby świat zbawić. Ale to już sobie zostawmy na nasze następne spotkanie. Amen. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo.
Tutaj Jezus powiedział o tym, że nikt inny nie wstąpi do nieba, no oprócz Jego samego, tak? W końcu. Ale w Księdze Rodzaju chyba jest, jak się dobrze pamiętam, Henoch, tak się nazywał? Czy w Księdze Rodzaju pamiętam jedną postać, która była tak sprawiedliwa, z taką przyjaźnią z Bogiem, że...
to warto przeczytać 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Tam jest właśnie ta wiara podkreślona, wiara Henocha, wiara Noego, wiara Abrahama. 11 jest piękna teologia tej właśnie wiary takiej. I teraz o co chodzi Jezusowi? O to chodzi, że tak jakby, no wiemy też, że Eliasz został na ognistym rydwanie wzięty do nieba, prawda? Tu nie chodzi o to, nie chodzi o to, że po prostu tak jakby Pan Bóg ma swoje drogi i tu bardziej o to chodzi, że oto teraz On wstępuje z nieba po to, by tam zabrać człowieka. To bardziej o to chodzi. Że tylko On ma taką moc. Wszyscy inni dzięki łasce Bożej rzeczywiście mogli zostać wzięci do nieba, prawda? Przed oblicze Boga Najwyższego. Ale Chrystus jako ten, który wstępuje, to tak na zasadzie, tak, no może takie śmieszne porównanie, ale na zasadzie takiej powiedzmy windy. Oto nagle ta ręka Boża się ujawnia tutaj i wciąga człowieka do nieba. I to jest ten jedyny moment, że tylko w Chrystusie możemy wejść do nieba, bo tylko On ma tę władzę, a dokona się to wtedy, kiedy się narodzimy na nowo z Ducha, kiedy będziemy tak jakby wrażliwi na te Jego poruszenia, kiedy się na nowo narodzimy i kiedy przyjmiemy to zbawienie, które On nam daje na krzyżu. Nie? Szkoda, że nie mamy czasu, byśmy jeszcze to dokończyli, ale myślę, że proszę to zapamiętać. Do tego wrócimy, jeszcze ten wątek rozwinę trochę za tydzień.